Profesor Marek Dutkiewicz, Uniwersytet imienia Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Panie profesorze, rozpoczynamy taki cykl spotkań związanych z rocznicą morderstwa, zamordowania polskich jeńców wojennych w Katyniu, Miednoje, Charkowie i w tych wszystkich miejscach, które się odkrywały w ramach historii, bo cała ta sprawa z przywracaniem pamięci zakazanej przez lata PRL-u, a także z faktem, myślę, o znaczeniu zupełnie historycznym, jakim było jednak przyznanie się Rosjan do tych obozów i do tego, co się z oficerami polskimi stało, zaczęła się pod koniec lat 80. Zaczęła się od również rosyjskiej pierestrojki, ale pan wtedy, jako młody naukowiec, młody historyk, brał bardzo czynny udział we wszystkich tych poszukiwaniach, będąc między innymi członkiem pierwszej takiej oficjalnej grupy badawczej, która wyruszyła właśnie w tamten rejon.
I chciałbym przypomnieć, że oczywiście sprawa pamięci o zbrodni katyńskiej w Polsce nigdy nie zaniknęła. Pomimo różnych wysiłków, pomimo propagandy. Ja jestem z pokolenia, urodziłem się w połowie lat 50. i już przypominam sobie gdzieś tam w latach 60. pierwsze jakieś informacje pod hasłem zbrodnia katyńska. O pewnych rzeczach się mówiło w domu, ale człowiek był wtedy uczony tego, że pewnych rzeczy się nie wynosi z domu i na pewno nie było to jakąś tą najważniejszą rzeczą w tamtym czasie dla mnie. Natomiast chciałbym przypomnieć, że pewne pierwsze podniesienie sprawy katyńskiej to jest Niezależny Komitet Katyński, który po Helsinkach został założony. To działo się w Krakowie. Między innymi pan Adam Macedoński, między innymi pan Andrzej Kostrzecki. Grupa ludzi, którzy na powielaczach wydawali komunikaty katyńskie. Ja w swoich zbiorach mam kilka tych komunikatów. Oni tam przedstawiali się z imienia i z nazwiska, podpisywali się, podawali swoje adresy.
To już były lata 70.
To były lata 70. I tak to wtedy trwało. Ja wiem, bo rozmawiałem, miałem kontakt z panem Andrzejem Kostrzewskim i on opowiadał, jak to wyglądało. Co pewien czas milicja wzywała, były rozmowy ostrzegawcze i tak dalej. Podpisanie Karty Praw Człowieka i Obywatela dawało możliwość takiego wypowiadania się. Byli prześladowani, nie byli aresztowani, ale władza miała na nich oko. To się rozchodziło, oczywiście te materiały w bardzo ograniczonym zakresie, było to na powielaczach przedstawiane, ale to było, to dla wielu młodych ludzi informacje nowe wprowadzało. Natomiast generalną zmianą nastąpiła oczywiście w momencie pierestrojki i zmian, które u nas nastąpiły. Oczywiście, jak sobie wszyscy przypominamy, w 80 roku, w momencie, kiedy Solidarność powstała, kiedy były wydawane różnego rodzaju biuletyny, kiedy wydawana była cała ta prasa podziemna i w następnych latach, to co się działo po 89 rok, to ten temat był w wielu publikacjach podnoszony i w wielu tych publikacjach podziemnych znajdowały się informacje o tych białych plamach, nie tylko zbrodni katyńskiej, ale były sprawy czy Powstania Warszawskiego, czy układu Ribbentrop-Mołotow i cały szereg różnych tych informacji było. Natomiast pewien zwrot w sprawie katyńskiej, która była bolesnym cierniem w stosunkach polsko-radzieckich, jakbyśmy tego nie traktowali.
Bo to Związek Radziecki konsekwentnie utrzymywał, że Niemcy są odpowiedzialni?
Była sprawa, znaczy w różnych okresach czasu oni to różnie przedstawiali. Trzeba pamiętać, bo pierwsze takie wydawnictwa w języku polskim, ja też spotkałem się szukając tych informacji. Już w 45 roku były różnego rodzaju takie informacje, które właśnie drukowane, które artykuły, które miały przedstawiać, że zrobili to Niemcy i tak dalej. I to było konsekwentnie robione. Później w latach 50., wczesnych latach 50. na tę sprawę spuszczono zasłonę milczenia, a ci, którzy z rodzin, którzy pisali, że ojciec zginął w Katyniu, no mieli nieprzyjemności, włącznie z tym, że znam przypadki relegowania ze szkół albo zakazu studiów, podejmowania studiów, więc takie przypadki również bywały. Ale wracając do tego po 89 roku. W momencie, kiedy prezydentem został Wojciech Jaruzelski, Polski. Na fali pierestrojki w Związku Radzieckim Michaił Gorbaczow przyjechał do Polski. Odbyło się takie duże spotkanie, między innymi z historykami polskimi na Zamku Warszawskim. I w trakcie tego spotkania Michaił Gorbaczow złożył oświadczenie, że ta sprawa zostanie, jeśli chodzi o zbrodnię katyńskie, zostanie w pełni wyjaśniona i że w tym kierunku będą prowadzone badania. Należy powiedzieć jedną rzecz, że dzisiaj jest opublikowany zespół dokumentów dotyczących całej tej sprawy zbrodni katyńskiej i tam między innymi znajduje się przetłumaczony z języka rosyjskiego dokument, że Michaił Gorbaczow po powrocie do Moskwy z Warszawy wydał polecenie historykom radzieckim, by odnaleźli i udokumentowali z historii stosunków polsko-rosyjskich, polsko-radzieckich, te wszystkie elementy, w których mogliby Rosjanie pokazać przestępstwa dokonane przez Polaków. Od tamtego czasu, proszę
tak
pamiętać...
Tak na zasadzie rewanżu, że nie kwestia, tylko my wam, ale wy nam też.
To jest kwestia począwszy odwoływania się do XVI wieku i polskiego garnizonu na Kremlu i tak dalej, tego typu rzeczy.
Po wojnie polsko-bolszewicką z roku 20.
I tam między innymi wtedy został podniesiony bardzo silnie ten element i ta sprawa, ile tysięcy żołnierzy jeńców radzieckich zmarło w polskiej niewoli. To wyjaśniając tą sprawę, pan profesor Karpus z Torunia tę sprawę w pełni udokumentował, jak to było. Zdecydowana większość spośród tych ludzi nie wróciła do Rosji, dlatego że po prostu nie chciała wracać do Rosji i wyemigrowała. I oczywiście jest również i spora grupa liczebnie, która zmarła z powodów wybuchu epidemii, która w tym czasie w tych obozach nastąpiła i w Strzałkowie, i w Chojnicach, to co się działo. Na przykład jest taki przykład jednego z komendantów tych obozów, który został zresztą za to zdegradowany i odsunięty, który rzeczywiście pastwił się indywidualnie nad jeńcami radzieckimi, ale to zostało wykryte, został przeprowadzony proces, on został ukarany, także tego typu rzeczy nie możemy pomijać, bo po prostu jeżeli my pomijamy tego typu faktografie, to Rosjanie nam później to wyciągają, że my po prostu ukrywamy. Nie, pokazujemy na czym to polegało i że władze polskie w pełni.
Ale to była taka propagandowa przykrycia zbrodni właśnie katyńskiej.
To była typowa właśnie przykrywka. Natomiast trzeba powiedzieć następną rzecz, co się dalej stało. Mianowicie zostało opublikowane, że Rosjanie opublikowali, że tak było i wtedy padły po raz pierwszy, bo to trzeba też pamiętać, dzisiaj trzeba widzieć perspektywę i kolejne kroki na tej drodze odkrywania prawdy o zbrodni katyńskiej, że wtedy padły po raz pierwszy nazwy innych miejsc, gdzie są pochówki Polaków. Mianowicie Piatichatki pod Karkowem, gdzie leżą jeńcy z obozu w Starobielsku oraz Miednoje, które znajduje się koło Tweru, a tam są pomordowani policjanci, przede wszystkim polscy, z obozu w Ostaszkowie. I to jeszcze nie jest koniec. Mianowicie trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że nie tylko te trzy obozy, które w sumie pochłonęły około 15 tysięcy ofiar, ale również i polscy więźniowie, którzy byli zatrzymani w więzieniach tak zwanej zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi, czyli dawnych województwach przedwojennych wschodnich Polski. I oni zostali również, około 7 tysięcy osób zostało zamordowanych z tych więzień. Część z nich wiemy, gdzie się są pochowani i w Bykowni pod Kijowem znajduje się cmentarz tych naszych ofiar pomordowanych właśnie z zachodniej Ukrainy. Natomiast wszystko wskazuje na to, że jeśli chodzi o zachodnią Białoruś, znajdują się ich groby w Kuropatach pod Mińskiem. Przy czym jak na razie władze białoruskie nie chcą ujawnić wszystkich dokumentów do tej sprawy dotyczących. Myślę, że jest to kwestia tylko czasu, natomiast domyślamy się po prostu, gdzie, w którym miejscu się to znajduje. W różny sposób docieramy do tych informacji, w sposób bardziej formalny, w sposób bardziej dedukcyjny, w sposób mniej formalny też trzeba powiedzieć, że tego typu informacje też się znajdują w kraju.
Wracamy do tego 1989 roku.
W 1992 roku poszły dwie pierwsze. Jedna ekipa, której zadaniem było zlokalizowanie, którym miejscu się na terenie tego Lesoparku Piatichatki pod Charkowem. I prowadził ją pan profesor Andrzej Nadolski. Zresztą trzeba powiedzieć, że to było dla niego bardzo ciężkie przeżycie, jako że tam leży jego ojciec Jerzy Nadolski, pułkownik Jerzy Nadolski. Drugą ekipę, która była skierowana do Miednoje, poprowadził pan profesor Marian Głosek. Co dały wyniki? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że te ekipy nie miały za zadanie ustalić rozległości, nie miały za zadanie nic innego, tylko ich zadaniem było w związku z toczącym się śledztwem wytoczonym przez prokuraturę wojskową Związku Radzieckiego, gdzie prokuratura nasza była prokuraturą pomocniczą i pan prokurator Śnieżko był tą osobą, która to prowadziła, natomiast archeolodzy mieli tylko wtedy stwierdzić, że tam w tych miejscach znajdują się zwłoki polskich oficerów i polskich policjantów. I to zostało zrobione. Były to dosłownie bardzo krótkie okresy, ale chodziło o to, że tam są, bez określenia na jakiej powierzchni, ile ofiar i tak dalej. To tylko było tą całą sprawą. Natomiast po 1992 roku rozpoczął się proces, który miał dalej trwać. 1993 rok nie przyniósł niestety możliwości wyjazdu i dalszych badań. Ale w 1994 roku poszły z kolei trzy ekipy. Jedna pod przewodnictwem pana profesora Mariana Głoska właśnie do Katynia. Drugą poprowadził pan profesor Młodziejowski do Miednoje i trzecią pan profesor Kola do Charkowa. I jaka była już podstawa działań? Mianowicie zorganizowano wtedy Federacja Rodzin Katyńskich, bo rodziny katyńskie zorganizowały się w poszczególnych miastach czy rejonowych i stworzyły później wyższą organizację w postaci federacji. Ta federacja zwróciła się do Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, aby dokonać pełnego zlokalizowania na tym terenie tych pochówków polskich i przygotować dane dotyczące późniejszego zbudowania polskich cmentarzy wojennych na tamtym terenie. W ciągu dwóch lat, 1994 i 1995 roku, te prace zostały zakończone w pełni na terenie Katynia i na terenie Miednoje. W Charkowie trwały jeszcze w 1996 roku, a później, ponieważ została podpisana umowa z rządem Ukrainy, zostały przeniesiona ta ekipa, również dalej prowadziła na terenie Bykowni. Sumując, jak wygląda to dzisiaj? Co się udało tym wszystkim ekipom? Po pierwsze, tym wszystkim ekipom udało się określić, gdzie znajdują się masowe groby polskie. Nie dokonywano ekshumacji, bo nie miało to najmniejszego sensu, natomiast okazało się, że można w terenie wyznaczyć obszar, na którym znajdują się te masowe groby polskich obywateli i po tym stwierdzeniu, po przekazaniu do kraju informacji dla architektów, został rozpisany konkurs na stworzenie tych cmentarzy i w 2000 roku te cmentarze trzy w Miednoje, w Charkowie i w Katyniu zostały otwarte i one do dnia dzisiejszego jako cmentarze wojenne egzystują. W późniejszym czasie został otwarty również i cmentarz w Bykowni i tak to do dnia dzisiejszego.
Ale strona rosyjska już nie była taka potem skłonna po Jelcynie, bo jeszcze Jelcyn, który ujawnił dokumenty.
Trzeba powiedzieć jedną rzecz. Oczywiście, tak jak moje doświadczenie, to jest w sumie tego czasu, który spędziłem w Lesie Katyńskim, byłem dokumentalistą, zajmuję się mundurologią, a więc między innymi kolegom archeologom, którzy prowadzili wykopy i oni
to która dotykali. To była z tych wypraw właśnie?
Obydwie. 94, 95 rok, czyli ja byłem od momentu wbicia pierwszej łopaty, kiedy zaczęło się prowadzenie tych prac, aż po zakończenie, po wszystkie ustalenia i to zostało wtedy w 95 roku ustalone i wszystkie pomiary, które były. Ekipy składały się z fachowców z bardzo różnych dziedzin. Podstawę ich stanowili oczywiście archeolodzy, którzy prowadząc tak jak normalne prace archeologiczne, jeśli chodzi o dokumentację i tymi metodami archeologicznymi, było to wszystko ustalane. Oprócz tego w skład każdej takiej ekipy wchodzili zarówno ci, którzy zajmowali się, na przykład w 1994 roku u nas była grupa kolegów z Ośrodka Kartograficznego Wojska Polskiego z Ostrowi Komorowa, którzy zrobili do tego, oni później przejeżdżali, zrobiono wszystkie pomiary kartograficzne, także mamy to w pełni udokumentowane. Następnie byli medycy sądowi, którzy dokonywali oględzin tych zwłok, do których myśmy dochodzili. Moje zadanie było między innymi identyfikacja na podstawie elementów mundurów czy innych elementów, identyfikacja przynależności poszczególnych tych zwłok tych osób, które były znajdowane. Następnie moim zadaniem było wtedy, kiedy była decyzja o podnoszeniu przedmiotów, bo nie wszystkie przedmioty podnosiliśmy. Założenie było takie, że jeżeli są przy zwłokach jakieś przedmioty typu szkaplerz, typu różnego rodzaju inne pamiątki, to one przynależą do tych zwłok i nie wolno ich ograbiać. Natomiast istniały zasypiska, które powstały w 1943 roku, wtedy, kiedy była pierwsza ekshumacja prowadzona na terenie Katynia.
Jeszcze wtedy przez Niemców, jeszcze, z udziałem zresztą polskich obserwatorów.
Znaczy, pod nadzorem niemieckim, a prowadzone badania były prowadzone przez ekipę, która została zorganizowana przez Polski Czerwony Krzyż. I wtedy wiele zwłok, które było podniesione, bo nie wszystkich podniesiono wtedy, nie udało się w 1943 roku i jeden ósmy grup, ósmy dół śmierci nie został wtedy, on został namierzony, ale nie zdążono już w związku
z frontem.
I ze zbliżającym się frontem i warunkami, bo to ci już zaczęło lato, więc były to naprawdę potworne warunki. Proszę pamiętać, że to w końcu było 3 lata od momentu morderstwa, więc stan rozkładu był zupełnie inny niż myśmy do tego docierali. Pomimo tego, że i tak oczywiście po tylu latach ten problem zawsze był. Natomiast w tamtym czasie, wtedy kiedy dokonywano oględzin tych zwłok, cały szereg przedmiotów było od nich oddzielone. Część tych przedmiotów była wkładana do kopert, które były indywidualnie zaadresowane. Tam było imię i nazwisko, dodatkowe informacje na temat tych zwłok, które znaleziono. I wszystkie dokumenty, które były wkładane do takiej koperty. Natomiast część przedmiotów, które znajdowały się przy nich, różnego rodzaju przedmioty, nazwijmy to codziennego użytku, łyżki, grzebienie, portmonetki, różnego rodzaju. Ja zawsze jak pytano mnie, co myśmy znajdowali, to ja mówię, proszę sobie wyjąć z kieszeni wszystkie przedmioty, to tak samo i oni przy sobie mieli te takie przedmioty. I były zsypywane po prostu w jedno miejsce, do jednego wyeksploatowanego dołu śmierci i myśmy tę część znaleźli. Też nie było podnoszone wszystko, co zostało znalezione, tylko dokonywaliśmy pewnego wyboru. Nie było najmniejszego sensu przywożenia tego wszystkiego do kraju. Z różnych względów, powiem to również jako muzealnik, bo znając w tamtym czasie, to też trzeba pamiętać, że upłynęło od tego czasu już 25 lat, a więc inne są warunki i techniczne dzisiaj, i możliwości finansowe, ale w tamtym czasie możliwości konserwacji tak złożonych artefaktów, które myśmy znajdowali, bo to było i drewno, i skóra, i różnego rodzaju tkaniny i metale, więc było to dosyć skomplikowane. W związku z tym dokonano pewnego wyboru. Powiem, że decyzja o takim podnoszeniu nie była moją jedynie decyzją indywidualną, bo w składzie ekipy znajdowały się 2 osoby, które reprezentowały rodziny katyńskie, mianowicie pani profesor Maria Blombergowa, jeszcze jeden archeolog z Poznania. Oni jak gdyby reprezentowali pewne decyzje, bo były zawsze konsultowane, czy prowadzimy w dalszym ciągu, bo powiedzmy sobie w ten sposób, że czasami tych, którzy prowadzą tego typu pracę, mogą przekroczyć pewien sens. Istnieje cienka czerwona linia, kiedy można zadać pytanie, po co w dalszym ciągu rozkładać te zwłoki i poszukiwać najdrobniejszych kosteczek, i zakłócać swego rodzaju ich spokój pośmiertny, kiedy już oni raz byli przekładani. I w oddzielenie indywidualne groby na indywidualny pochówek było w tamtej sytuacji, w tamtych możliwościach technicznych niemożliwe. W związku z tym zadaniem ekipy było wyznaczenie miejsc, gdzie się znajdują te masowe groby. Przypominam, że jeszcze w 1943 roku tu w Katyniu Oni byli podnoszeni i przekładani do nowych zbiorowych mogił, do tak zwanych bratnich mogił. Więc nie było już to w tym stanie, jak czy w Charkowie, czy w Miednoje, kiedy byli wrzucane, kiedy te zwłoki były wrzucane bezładnie do tych dołów.
Pozostawała jeszcze sprawa identyfikacji.
Co do już... problemów identyfikacji, oczywiście dzisiaj z perspektywy ćwierćwiecza moglibyśmy powiedzieć, że dzisiaj byłyby możliwości większe. Ja nie mówię, że pełne, ale większe możliwości identyfikacji przy pracach nad DNA. Ale trzeba byłoby najpierw stworzyć pewien bank zasobu informacyjnego spośród tych osób, które były spokrewnione z tymi ofiarami. Więc to dzisiaj byłoby łatwiejsze, ale 25 lat temu, to proszę pamiętać, że to nie było aż możliwe w takim zakresie. Oczywiście w postaci przedmiotów, albo te dwie osoby, które były bardzo charakterystycznie pochowane, mianowicie generała Smorawińskiego, generała Bohaterewicza, którzy byli w oddzielnych trumnach, to zdecydowali Niemcy, zażądali takiego pochówku, bo wśród zwłok chowanych było więcej generałów, tylko nie wszystkich zostali zidentyfikowani.
Ale czyli już wtedy Niemcy po raz pierwszy rozgrzebując...
Tak, po 1943 roku, w momencie, kiedy była
eksmacja.
Tak, te pochówki zrobili. Znaczy mówię, to było pod nadzorem niemieckim, robił to, wykonywał PCK, ale Niemcy, jeśli chodzi o generałów, tych dwóch, zażądali, bo zwłoki innych oficerów były w układzie anatomicznym, były układane, ale nie były chowane w trumnach. Natomiast w stosunku do tych dwóch generałów zażądano bardzo proste trumny sosnowe, one się, fragmenty ich pewne się zachowały do czasu, kiedy myśmy dotknęli, ale tak wyglądało w tamtym czasie. Dzisiaj co mamy, jak zmieniała się może, bo tutaj też padło to pytanie, ta kwestia, jak stosunek władz radzieckich tak. się do tego i władz rosyjskich się do tego zmieniał. W tym czasie 90-tych lat, do czasu objęcia władzy przez Putina, raczej Rosjanie byli skłonni na udzielanie pomocy, chociaż na niższych szczeblach różnie to bywało. Jedni urzędnicy udowadniali, że oni wszystko pomagają, jak ich zapytano, a inni udowadniali, że oni absolutnie nic tutaj nie, w tej sprawie nic nie pomagają. Urzędnik rosyjski od czasów carskich i radzieckich zawsze jest gotowy swojemu, temu, kto jest nad nim stoi, jemu przełożonemu, udowodnić, że jeżeli trzeba udowodnić, że się pomaga albo że się nie pomaga, to zawsze wyjdzie na taki układ. W związku z tym myśmy się spotykali z różnego rodzaju postawami. W wielu wypadkach były postawy indywidualne osób, które nas wspomagały. Dziennikarze, którzy się interesowali, którzy z tego tytułu później ponosili w czasach putinowskich, aż do dnia dzisiejszego, niektórzy z nich ponoszą po prostu konsekwencje. W tamtym czasie zostało, jak myśmy już to ukończyli, to ta sprawa zbrodni stalinowskich, szerzej, nie tylko zbrodni katyńskiej, została podjęta i utworzony został tak zwany memoriał, który przejął opiekę bezpośrednio nad tymi miejscami pochówku. Ale memoriał w ostatnich czasach też został oskarżony przez władze rosyjskie, że współpracuje z Zachodem, że bierze pieniądze i tak dalej. I memoriał dzisiaj też jest nasekowanym za upowszechnianie informacji o zbrodniach stalinowskich,
dlatego że tam przecież również Rosjanie, własny naród tak. został i te narody podległe też mają tam swoje doły śmierci.
Proszę Państwa, trzeba powiedzieć jedno, także jeżeli chodzi o obszar, na którym znajdował się ten wydzielony, na którym po morderstwach chowano zwłoki mordowanych z terenu Smoleńska, bo to się odbywało w więzieniu smoleńskim. Bo trzeba też pamiętać, że nie wszystkich naszych oficerów rozstrzelano nad dołami w Katyniu, w samym lesie. Część została rozstrzelana w więzieniu smoleńskim i zwłoki zostały przewiezione do lasu. Także tak to wyglądało. To powiem, to może są niuanse, to są dla osób, które się tym interesują dokładniej, są to rzeczy ważne. Włącznie z tym, że film Andrzeja Wajdy, Katyń, też nie jest wierną rekonstrukcją i też w kilku momentach on się rozmija z naszą wiedzą. Zarówno wtedy, kiedy był kręcony, jak i dzisiaj też kilka informacji mamy nowych, które trochę inaczej wpływają w niuansach. Nie mówię w generaliach, ale w niuansach na ten temat. W dzisiejszych czasach, ja powiem jako ten przedstawiciel pokolenia urodzonego w latach 50., że jak chodziłem do szkoły, kończyłem studia, to jeszcze nam się nie śniło, że będziemy w stanie dokładać rękę i wyjaśniać tą sprawę, a jednak tak się stało. W związku z tym mogę powiedzieć, mając nadzieję, że i reszta informacji, których nie mamy, a które są skrywane, wcześniej czy później zostanie znaleziona, że zostaną te wszystkie sprawy wyjaśnione.
Bo w tej chwili możemy mówić o takim zamrożeniu. Tak,
zamrożeniu,
na tym
absolutnie. To
polu.
Jest z różnych
nic
przyczyn.
Nic się nie dzieje, nikt nie jest wpuszczany, nie różnych... badamy. Poza tym, że no przy okazji tych rocznic jest, nieszczęsnych tak, też trwa taka, ale to już polityka, też trwa taka
przy okazji rocznic
wymiana,
Rosjanie zezwalają i są możliwości, bo są organizowane zbiorowe wycieczki, które przyjeżdżają przede wszystkim tych ludzi związanych ze zbrodnią od strony...
No potomkowie przede wszystkim, rodziny, tak.
Przyjeżdżają na cmentarz w Charkowie, w Katyniu czy w Miednoje, bo takie wycieczki są organizowane, takie wyjazdy zbiorowe. Natomiast nie ma żadnego problemu na odwiedzanie tych miejsc w Charkowie czy w Bykowni. Miałem okazję w zeszłym roku być właśnie w Bykowni, więc wiem, jak to wygląda uporządkowane. Pewna koncepcja, tak jak te trzy pierwsze mają bardzo spójną ze sobą wygląd, taki Bykownia ma podobny charakter. Ona nie jest zupełnie tak samo wykonana według tego samego projektu, ale zorganizowanie tego cmentarza jest tak samo zrobione. Każda osoba, która została zamordowana i można ją zidentyfikować na podstawie list wywózkowych, bo to było podstawą, że my mamy wiedzę, kto kiedy został zamordowany, bo wiadomo, z jakiego dnia pochodzą listy wywózkowe, jest upamiętniona w postaci oddzielnej tabliczki na tych wszystkich cmentarzach. Co będzie dalej? No, mam nadzieję, że uda się jeszcze kilka problemów rozwiązać, które z tym wszystkim się wiążą. Powiem, że zaglądałem na internet i są zdjęcia satelitarne i można obejrzeć sobie z góry ten obszar samego cmentarza katyńskiego. Zmienia się to oczywiście, to jest jednak ćwierć wieku, więc to trochę inaczej już wygląda. Sam cmentarz jest oczywiście nieruszony. Czekajmy, no, następne pokolenia też przed sobą mają różne kwestie do wyjaśnienia. Są kuropaty, które są na pewno wyjaśnienie tej
pozostałej. No są jeszcze na pewno też te cmentarze ukryte na Ukrainie, bo tam...
Jeszcze są przy okazji, to znaczy w 1941 roku, kiedy rozpoczęła się ewakuacja władz radzieckich w związku z agresją niemiecką, to pędzono więźniów kolumnami i oczywiście raz, że mordowano pojedyncze osoby, które nie nadążały, ale również i jest w kilku miejscach, kiedy zamordowano te kolumny, część tych kolumn została wymordowana. Taka sytuacja ma miejsce i we Włodzimierzu Wołyńskim. Jest kilka miejsc, które są jak gdyby oznaczone i można byłoby tego dokonać. My sobie nie wyobrażamy skali problemu, jeśli chodzi o zbrodnie stalinowskie, bo dla nas jest to oczywiście, ja absolutnie tu nie pomniejszam tego bólu, zresztą wręcz bym powiedział inną sprawę. Sam chodzę i staram się przekonać, że zbrodnia katyńska nie jest tylko tak dzisiaj określana, jest oficjalnie jako zbrodnia wojenna, przestępstwo na jeńcach. Ale również była kwestia podnoszenia, czy nie jest to zbrodnia ludobójstwa, przy czym przypominam, że pojęcie ludobójstwa zostało dopiero sformułowane po II wojnie światowej. Moglibyśmy tę sprawę w ten sposób przedstawiać, że ludobójstwo na narodzie polskim, bo tutaj należałoby w ten sposób, takimi kategoriami się posługiwać, w ten sposób, że już w latach 30., czyli w czasie tego tak zwanego wielkiego terroru w latach 36-38, szczególnie Polacy, którzy zostali na terenie Związku Radzieckiego, zostali wymordowani. Wynikało to chociażby z tego, że oni byli rozpoznawalni, NKWD ich obserwowało korespondencję zagraniczną, czyli nawiązywanie jakiegokolwiek kontaktu listowego ze swoją rodziną w kraju, po prostu już wprowadzało taką osobę na listę już od lat 20.
No a lata 30 to ten też czas.
A w latach 30 to stało się, to stało się podstawą. I wtedy można byłoby pokazać tę sekwencję całą, jeśli chodzi o zbrodnie w stosunku do narodu polskiego i wtedy uznać to, wpisuje się to w koncepcję zbrodni ludobójstwa. Ale ja jeszcze chciałbym jedną rzecz, bo mówię o z tą sprawą Chodźmi, mianowicie jako zbrodni cywilizacyjnej. Bo jeżeli będziemy rozpatrywali straty wojenne, które poniosła Polska w wyniku II wojny światowej, to możemy je rozdzielić na straty materialne. To są te wszystkie straty związane ze stratami w postaci budynków, różnego rodzaju urządzeń i tak dalej. Drugie, kulturalne, czyli zasobów tego wszystkiego, co znajdowało się w zbiorach muzealnych, bibliotecznych, które zostały zniszczone, spalone w trakcie II wojny światowej, czy rozgrabione. I jeszcze jedną rzeczą, mianowicie jedną sprawą. Każde społeczeństwo składa się z indywidualnych postaci, ale i pewnych grup zbiorowych. Jeśli chodzi o zbrodnię katyńską, ona ma bardzo wyraźny kierunek. Jeśli chodzi o tak zwaną grupę przywódczą, to określenie było używane zarówno przez NKWD, jak i przez Gestapo, bo do 1941 roku obydwie władze zwalczały tych, których uważały za grupę przywódczą, słusznie, bo to była kwestia inteligencji, to była kwestia ludzi kościoła, to była kwestia działaczy społecznych, działaczy kulturalnych itd., itd., tych, którzy mieli wyższą rangę w społeczeństwie z tytułu wykonywanego zawodu albo swojej działalności społeczno-kulturalnej. I w tej sytuacji, jeżeli byśmy spojrzeli, to szczególnie ja to udowadniałem, bo zajmuję się historią tych przedstawicieli zawodów medycznych, którzy zostali zamordowani. I proszę sobie wyobrazić, że na te 21 tysięcy zamordowanych znajduje się ponad 1000 lekarzy, farmaceutów, stomatologów. Jeżeli się spojrzy na przedwojenne 5 wydziałów, które kształciły przedstawicieli zawodów medycznych, to a część przecież tam była również kobiet, to jeżeli się policzy, że to jest 1000 mężczyzn, to są straty, które cofnęły nas, bo istnieją takie cywilizacyjne. No dzisiaj mamy, prawda, problem z wybuchem epidemii i mówimy, że mamy za mało lekarzy, ale proszę wyobrazić sobie, że Polska w ogóle w XX wieku w stosunku do wielu narodów europejskich miała złe wskaźniki, jeśli chodzi o ilość lekarzy na 10 tysięcy ludności. W momencie odzyskiwania niepodległości w 1918 roku byliśmy, dawne te tereny pozaborcze były terenami dla wszystkich zaborców, terenami peryferyjnymi. To po pierwsze. Po drugie, były dla nich, i oni to odczuwali, były terenami wrogimi, a więc nie mieli żadnego zainteresowania w tym, żeby je rozwijać, a wręcz odwrotnie. Starali się je upośledzać i to rozwój tych terenów peryferyjnych i tych dawnych zaborów wynikał z inicjatywy ludności polskiej, a nie ze starań władz państw zaborczych. I teraz, jeżeli
Ten tysiąc,
i teraz elita, powiedzmy tak, jeżeli mamy wskaźniki, które mamy na 18 rok, to byliśmy jednym z najgorszych w Europie, byliśmy nawet za Rumunią. Ja już nie mówię o Czechosłowacji, nie mówię o Węgrzech i tak dalej, jakieś porównania, bo tu absolutnie nie ma co porównywać z Niemcami, Francją czy państwami Europy Zachodniej. Wymordowanie tej elity, gdzie przez 20 lat byli oni kształceni, proszę państwa, cofnęło nas na wielu terenach Polski do roku 1911.
I stąd to określenie zbrodnia cywilizacyjna.
Ja właśnie dlatego mówię, ja mówię o tym jednym zawodzie, ale tak. To również byli prawnicy, to również byli nauczyciele, to byli przedstawiciele tych, którzy podnosili ten rozwój cywilizacyjny narodu.
Bo tam była przecież ogromna ilość powołanych w 1939 roku rezerwistów. Tak, to są różne środowiska i zawodów.
Tak. To są przede wszystkim oficerowie rezerwy. Tam jest nieliczna grupa oficerów zawodowych, którzy zostali wzięci w jednostkach wojskowych, a raczej to są ludzie, którzy mieli później stanąć w tych reorganizowanych czy tworzonych na zapleczu różnych instytucjach czy jednostkach. I teraz jeszcze jedna rzecz. Proszę sobie wyobrazić, że przecież wśród tych lekarzy, którzy byli przed wojną, których państwo kształciło, dokładało do tego kształcenia, bardzo liczną grupę stanowili przedstawiciele ludności żydowskiej, tak? W związku z tym Holokaust się dołożył. Jeżeli sobie wyobrazimy, że przedwojenne wskaźniki wcale nie dobre, mówię o tych kiepskich przedwojennych, bo to była po prostu ta zaszłość cywilizacyjna, osiągnęliśmy dopiero około roku 60. Wyrównaliśmy straty wojenne dopiero po 15 latach od wojny.
Czyli prawie całe jedno pokolenie.
Tak. I w związku z tym twierdzę, że zbrodnia katyńska, czy wojna, tak jak moje pokolenie, ale i następne pokolenia, wszyscy jesteśmy dotknięci tym, że ktoś nas, było za mało tych, którzy nas mieli leczyć, uczyć, wychowywać.
Profesor Marek Dutkiewicz, myślę, że to nie ostatnie spotkanie w tę rocznicę 80 lat zbrodni katyńskiej, tak nazywanej oczywiście, bo to przecież cały cykl rozmaitych miejsc i wydarzeń. Uniwersytet imienia Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Do następnego razu.
Dziękuję Państwu.